Drodzy Państwo, rok miłosierdzia niezwykle ważny dla życia całej społeczności chrześcijańskiej, dla nas wszystkich. Ten rok obfituje w wiele ważnych wydarzeń. Jedno z nich jest związane ze zgromadzeniem księży Marianów. Dlatego w naszym studiu gościmy księdza doktora habilitowanego Piotra Kieniewicza.
Dzięki Ci, Panie, za Twe łaski, bo tyle ciągle dla mnie masz ich. Jakżeś słodki, o Panie, jak dziękować Ci za nie i za te, co dopiero dasz. Tutaj mi daj.
Ponieważ dzisiejsza audycja jest poświęcona zgromadzeniu Marianów, korzystając również z obecności księdza Piotra, ilustrację muzyczną będą stanowić piosenki śpiewane przez księdza Piotra Kieniewicza do tekstów Krzysztofa Paczosa na podstawie dzienniczka błogosławionego Jerzego Badulewicza, odnowiciela Zgromadzenia Marianów.
Tutaj mi daj, tutaj mi pozwalaj, abym bardziej mógł być, bym jak świeca się starał lśnić dla Ciebie. I dla Ciebie się spalał.
Ksiądz Piotr na co dzień jest związany z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie posługuje jako rzecznik prasowy i wicedyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Prowadzi tam ośrodek wsparcia płodności Naprotechnologia. Ale nie o naprotechnologii, albo nie tylko o naprotechnologii chcemy dzisiaj rozmawiać. Jest inny powód, dla którego się spotykamy. Głos oddaję księdzu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie Pana, witam serdecznie słuchaczy. Rzeczywiście rok miłosierdzia dla naszego zgromadzenia jest bardzo szczególnym z racji zbliżającej się kanonizacji naszego założyciela. Czekaliśmy na nią ponad 300 lat. Kiedy zmarł w 1701 roku, wyglądało, że cały proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny pójdzie bardzo szybko. Był wspierany przez bardzo prominentnych ludzi w Polsce, przez Sejm, przez króla, ale sytuacja i w zgromadzeniu, i w kościele, i w Polsce potoczyła się tak, że proces został przerwany.
Mówimy o ojcu Stanisławie Papczyńskim.
Mówimy o ojcu Stanisławie Papczyńskim, założyciel księży Marianów.
Jeszcze powiem datę urodzenia, bo to ważne, żeby osadzić historycznie czas, o którym mówimy. 1631 rok to rok urodzenia w Podegrodziu ojca Stanisława Papczyńskiego.
Trzeba też uświadomić sobie, to jest chłop, byśmy powiedzieli lachy sądeckie, ale trochę takiej góralskiej duszy właśnie, twardej, wymagającej od siebie, od innych. Niezwykła postać. Człowiek, który z tego chłopskiego środowiska, gdzieś z Podgórza, gdzieś daleko, w gruncie rzeczy nikt by o Podegrodziu pewnie nie wiedział, gdyby nie ojciec Papczyński. I nagle wychodzi, pomimo wszystkich trudności, jakie miał, miał ogromne trudności w nauce, nagle po modlitwie, po jakiejś przemianie wewnętrznej zaczyna się doskonale uczyć, zdobywa kapitalne wykształcenie, odkrywa talenty, zostaje wspaniałym kaznodzieją, spowiednikiem, jest kaznodzieją w kościołach królewskich w Warszawie. To jest bardzo taka zaszczytna funkcja. Jest spowiednikiem Jana Sobieskiego, późniejszego króla Polski. Zresztą po koronacji nadal utrzymują kontakt. Jest spowiednikiem bardzo prominentnych osób, w tym także późniejszego papieża Innocentego III, jeśli dobrze pamiętam. Ten człowiek się zapisał w naszej polskiej historii jako ktoś, kto także od tej teologicznej strony był niezwykły. Stworzył coś, co niektórzy teolodzy współcześni nazwali polską szkołą duchowości. Szkołą, która opiera się na ogromnym umiłowaniu Chrystusa ukrzyżowanego, na mocy miłosierdzia Bożego, objawiającego się w niepokalanym poczęciu i miłosierdzia, które pochyla się nad każdym człowiekiem, bez względu na to, z jakich sfer społecznych jest, czy jest chory, czy jest zdrowy, czy jest bogaty, czy jest biedny. Miłosierdzia, które nade wszystko pochyla się nad tymi, którzy są najbiedniejsi, bezradni, którzy cierpią w czyśćcu, którzy umierają, często nieprzygotowani. Te realia historyczne, o których Pan wspomniał, to przecież to jest czas wojen, to jest czas ogromnych niepokojów i wewnętrznych, i zewnętrznych. Najazd szwedzki, rozpasana już polska wolność, z Liberum Veto, które ostatecznie doprowadza Polskę do katastrofy. Ojciec Papczyński umiera wcześniej, ale 100 lat po nim to, o czym on pisał, o takiej właśnie samowolce, o bezładzie wewnętrznym w kraju, doprowadza Polskę do ruiny, do zaborów. To jest czas najazdów islamskich, zakończonych, zatrzymanych pod Wiedniem. I w tych realiach ojciec Papczyński żyje i głosi miłosierdzie Boże, więc dla nas ten kontekst, że kanonizacja właśnie w roku miłosierdzia jest absolutnie niezwykły.
Ojciec Papczyński wyprzedzał czas i to nie tylko jeśli chodzi o wagę miłosierdzia Bożego, również kult niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny.
To jest prawda. Dla niego tajemnica Bożego miłosierdzia objawiającego się w niepokalanym poczęciu, ta tajemnica zbawienia była czymś niezwykle istotnym. On w pewnym momencie składa ślub krwi, mówi, że jest gotów oddać życie, żeby zaświadczyć o tej prawdzie, że Bóg uwalnia człowieka w pierwszym momencie jego istnienia, właśnie w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Uwalnia od wszelkiej zmazy grzechu. I no, trzeba sobie uświadomić, to się dzieje dobrze ponad 150 lat przed ogłoszeniem dogmatu. Dla nas jest to też w kontekście współczesności taki mocny sygnał, żebyśmy przez pryzmat Bożego miłosierdzia, przez pryzmat zbawczej mocy Boga patrzyli na początek ludzkiego życia i na tajemnicę umiłowania każdego człowieka od poczęcia, zainteresowania Boga człowiekiem od poczęcia. Tak jak Bóg się zainteresował Maryją, tak się interesuje każdym z nas.
Gdybyśmy tak pokrótce drogę do powstania zgromadzenia Marianów przedstawili.
To droga, że tak powiem, pod górkę. Ojciec Papczyński sam górę, ale to zawsze miał pod górkę. Najpierw był, no nie szło mu z nauką, mówiąc krótko. Ojciec powiedział, że lepiej niech owce pasie, to jakiś pożytek z niego będzie. A jednak, tak jak powiedziałem, on się zaczyna modlić, ludzie się modlą za niego. W ogóle rodzina jest taka żywa. Zresztą każdy, kto był w Podegrodziu, to wie, że to są tereny, gdzie naród się modli, bardzo się modli. I to taka jest zdrowa, bym powiedział, zdrowa, chłopska, żywa wiara, dla której jest tak, tak, nie, nie. Nie ma żadnych kompromisów tutaj. Też z tej modlitwy nagle jest jakaś przedziwna przemiana i on się zaczyna modlić, zaczyna się uczyć bardzo dobrze, zdobywa wykształcenie u jezuitów i u pijarów. To dwa zgromadzenia zakonne, które rzeczywiście promują bardzo mocno dobrą edukację i on zdobywa tę edukację we Lwowie, w Rzeszowie, w Przemyślu. Ostatecznie zafascynowany jest tą nauką do tego stopnia, że dołącza do PR-ów, wstępuje do PR-ów, otrzymuje święcenia kapłańskie, zostaje jakoś wprzęgnięty w ten proces uczenia, przygotowuje podręcznik do retoryki, czyli o sztuce mówienia, podręcznik, który miał 20 kilka wydań. On dobrze po śmierci ojca Papczyńskiego nadal był aktualny, nadal był używany.
Domyślam się, że zachował się ten podręcznik.
Tak, tak, oczywiście jest. Zachował się ten podręcznik w wersji, którą ojciec Papczyński nazwał, że to taki szkic jest tylko. To jest niezwykle precyzyjne dzieło, jest wydane w języku polskim, bardzo piękne, natomiast ewidentnie też ojciec Papczyński planował, że zrobi coś bardzo dużego. No, jeżeli zrobił to, to się akurat nie zachowało.
To taki żart właściwie fonetyczny. Teraz słowo PR kojarzy nam się zupełnie z czymś innym. Public relation tak jest, to zupełnie oczywiście. Nie ma nic wspólnego z zakonem.
No, zakon szkół pobożnych, stąd ta nazwa, że szkół pobożnych. To jest też ciekawe, że ojciec Papczyński PR-em się akurat niespecjalnie przejmował, co też doprowadziło do pewnego kryzysu w jego życiu, takiego dużego zakrętu. To był czas, kiedy ojcowie PR-zy przeżywali pewien taki proces ewolucji wewnętrznej, gdzie część zakonników chciała wrócić do pierwotnej, takiej surowszej obserwacji zakonnej, a część uważała, że należy ją rozluźnić z racji na rodzaj prac, jakie wykonują, zmianę czasów. I ojciec Papczyński należał do tych, którzy byli tacy rygorystyczni bardzo i to mu przyjaciół nie zjednywało. Ponadto, ponieważ zakon PR-ów był zakonem międzynarodowym, a on Polak wśród Polaków w Polsce żyjący, tam był zwyczaj, że prowincjałowie byli mianowani, przełożeni byli mianowani z góry, co często oznaczało, że był problem w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładnymi. Jak to się czasem mówi, że przysłani w teczkach, no nie dogadywali się. I on postulował, żeby wybierać jednak, żeby wspólnota wybierała i żeby wybierała miejscowa wspólnota, polska. Więc miał problem zakon z ojcem Papczyńskim, a ojciec Papczyński z zakonem. Ostatecznie stanęło na tym, że Rzym się w to włączył i zatwierdzając rozluźnienie obserwacji zakonnej, jednocześnie wydał dekret, że jeżeli ktoś chce odejść z tego powodu, bo jest poważna zmiana konstytucji, to może to zrobić. To nie jest żadne wydalenie, to nie jest nic nieprawomyślnego, niedobrego, tylko po prostu się rozchodzą drogi. Ojciec Papczyński z tego dekretu skorzystał, odszedł, jednocześnie tak naprawdę nie porzucając w ogóle ani życia zakonnego, ani myśli o tym, żeby żyć w takim zgromadzeniu o poważnej, ścisłej obserwacji. I co ciekawe, on zachowuje w swoim sercu ogromną miłość do ojców PR-ów. Przywdziewa biały habit, którego krój jest taki jak ojców PR-ów, tyle że biały. Ojcowie PR-zy mieli czarny, a on zakłada biały, na znak niepokalanego poczęcia. Mówi, odzienie ma być białe. Swoim braciom później w Norma Vitae, w regule pisze.
Później odzienie zmieniło się.
No tak, odzienie się zmieniło, ale to w latach, w pierwszej dekadzie XX wieku. I to no, racje były nieteologiczne, zupełnie nieteologiczne. Trzeba było po prostu zejść do podziemia. Natomiast ojciec Papczyński bardzo mocno akcentował, mamy świadczyć o niepokalanym poczęciu, odzienie ma być białe i czyściutkie, bo brudne ubóstwo nikogo nie pociągnie. No i najpierw składa takie przyrzeczenie na ręce biskupa krakowskiego, który go otacza opieką i szuka jakiejś wspólnoty, jakiejś grupy ludzi, z którymi by mógł założyć zakon poświęcony niepokalanemu poczęciu. Trochę to trwa. Ostatecznie znajduje grupę tak zwanych pustelników w Puszczy Korabiewskiej, koło dzisiejszego Żerardowa. Ta miejscowość dzisiaj się nazywa Puszczą Mariańską. Jak się łatwo domyśleć, dlaczego.
No tak.
To są żołnierze, weterani, którzy żyją w środku lasu. No i jak potrzebują czegoś, to idą i żebrzą. Ale poza tym to niespecjalnie ich życie przypomina życie zakonne. Ojciec Papczyński się nimi zajął, im się to nie spodobało i wszyscy odeszli.
Ale ojciec Papczyński został.
Ojciec Papczyński został. Ostatecznie jeden z nich wraca. Potem dołączają kolejni. Pojawia się biskup Święcicki, który wizytując, troszkę zaniepokojony doniesieniami o tej grupie, nadaje im status wspólnoty pustelniczej, trochę wbrew intencjom ojca Papczyńskiego, bo on nie chciał pustelnictwa, on chciał ścisły zakon, ale czynny. Niemniej przyjmuje to, co jest, inaczej niż chciał i mówi, no Pan Bóg prowadzi. Potem zakłada drugi dom w Górze Kalwarii pod opieką biskupa Wierzbowskiego, który jest protektorem Marianów bardzo mocno. Na łożu śmierci ojcu Papczyńskiemu mówi, dla Marianów nie mam nic poza opatrznością Bożą. I stąd polska prowincja Marianów jest prowincją opatrzności Bożej. I rzeczywiście jest tak później, że opatrzność Boża nad nami czuwa nieustannie. Wszystko się dzieje w ostatniej chwili, wszystko się dzieje jakby na ostrzu noża się toczy. Ale się dzieje na rok przed śmiercią ojca Papczyńskiego, jesteśmy zatwierdzeni na prawie papieskim. Wspomniał pan kwestię zmiany stroju. Kiedy został jeden Marianin w klasztorze, generał, ojciec Wincenty Sękowski, składa na jego ręce śluby Jerzy Matulewicz, kapłan diecezji kieleckiej, tam robił seminarium, pochodzący z Mariampola, Litwin z pochodzenia. I w ciągu roku ojciec Sękowski umiera. Wszystko jest na granicy śmierci.
Ciągłość została zachowana cały czas.
Ciągłość została zachowana.
Dzięki Ci najłaskawszy Panie za krzyże. Dzięki Ci za nie, którymi mnie chłoszczesz, przez które się troszczysz o niebo dla mnie na mieszkanie, którymi mnie chłoszczesz, przez które się troszczysz o niebo dla mnie na mieszkanie. Tutaj mnie chłoszcz, tutaj każ, nie zasłaniaj, niech widzę twoją twarz. Bo na tej twarzy twój uśmiech pokaże win odpuszczenie, które mi dasz. Bo na tej twarzy twój uśmiech pokaże win odpuszczenie, które mi dasz.
Nie powiedzieliśmy, bo to chyba ważna sprawa, dlaczego został tylko jeden zakonnik?
W ogóle trzeba powiedzieć tak. To jest zakon polski, to jest najstarszy polski zakon, Marianie, który przetrwał do dziś, męski zakon. Nigdy nie był duży. W tej chwili liczy około 500 osób. Chociaż po całym świecie jesteśmy. W XVIII wieku Marianie pracowali w Portugalii, we Włoszech byliśmy. Tam głównie chodziło o kontakt ze Stolicą Świętą. W Polsce, pamiętajmy, że Polska jest w XVIII wieku troszkę większa niż obecnie, potężne kresy. Marianie są po całej Polsce rozsiani. I kiedy nastają zabory, Marianie są mocno wpisani w to, co się dzieje w Polsce, w tę naszą walkę o polskość, o niepodległość, o zachowanie wiary. Szczególnym akcentem jest kwestia udziału w powstaniu styczniowym, gdzie wielu Marianów było bardzo zaangażowanych w pomoc powstańcom. I nie tylko Marianów. W efekcie władze carskie zamykają w ogóle całe życie zakonne na terenach polskich, zakazują przyjmowania do nowicjatu i wiele zakonów wtedy wymiera. Marianie są zgromadzeni w jednym klasztorze, poszczególni księża, jako już w gruncie rzeczy diecezjalni są pozostawieni, że proboszcz tu, proboszcz tam, ale wspólnot już nie ma. Jest jedna wspólnota zostawiona.
Nie myśleli Marianie o emigracji, gdzieś bezpieczne miejsca?
No nie bardzo się dało, dlatego że przemiany w Europie, wiosna ludów, powodują, że życie zakonne w Europie też jest pod obstrzałem. Zostajemy usunięci z Portugalii, zostajemy usunięci z Włoch. Jesteśmy tylko na terenach polskich już i zepchnięci do defensywy do jednego klasztoru. Część Marianów wywieziona na Sybir. Między innymi ojciec Szermicki, który tam założył największą katolicką parafię na Syberii, do dziś istniejącą. Mieliśmy zawsze jakoś tak pod górkę. I czasem takie tęsknoty są. A jakby to było, jakbyśmy byli tacy duzi, jak salezjanie, jak franciszkanie, jezuici. Ale ewidentnie Pan Bóg nie po to nas stworzył.
Ksiądz już właściwie powiedział o sprawach ważnych dla ojca Stanisława. One legły również jakby u podstawy charyzmatu zakonnego.
No tak, bo zakon ma ten charyzmat, z którym założyciel zakłada wspólnotę. Ojciec Papczyński, jego pierwsza myśl była, żeby zakon istniał po to, żeby głosić cześć niepokalanego poczęcia. Bardzo szybko do tego dołączył element drugi, czyli modlitwa za zmarłych i umierających, zwłaszcza za nieprzygotowanych. Bo ze względu na wojny wtedy wielu ludzi umierało w czasie wojen, na polach bitew, ale także zaraz, które idą wraz z wojną.
Ta troska wynikała również z uczestnictwa ojca Stanisława w wojnie polsko-tureckiej.
Nie wiemy tak do końca, jak daleki był ten udział. Najbardziej prawdopodobne jest, że ojciec Papczyński rozmawiał na ten temat z królem i że go błogosławił. W drodze, kiedy król udawał się pod Wiedeń. Jest taka teoria, że sam był pod Wiedniem, ale nie ma na to żadnych źródeł pisanych, więc trudno tutaj powiedzieć, że on uczestniczył w sensie, fizycznie uczestniczył w tym. Natomiast niewątpliwie uczestniczył bardzo mocno w życiu narodu. Uczestniczył jako taki duchowy pasterz dla wielu polityków, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Upominał magnaterię, to mu nie rodziło przyjaciół. Wskazywał, że trzeba troszczyć się o biednych, trzeba być sprawiedliwym, trzeba troszczyć się o dobro wspólne, nie tylko o własny interes. Wobec tego ta zasada liberum veto jest niszcząca dla Polski. Należy od niej odstąpić. No, był takim twardym człowiekiem, a jednocześnie niezwykle łagodnym w osobistym kontakcie, jako spowiednik, jako kaznodzieja. To jest, myślę, to, co czyni człowieka dobrym kapłanem, że jest wymagający jak Ewangelia i dobrym jak Pan Jezus. Pokazuje oblicze kochającego, miłosiernego Boga, a jednocześnie jednoznaczność przesłania ewangelicznego. Potem doszedł do tego jeszcze trzeci element, dlatego że ojciec Papczyński chciał założyć zakon, który jest czynny duszpastersko i to pierwsze zatwierdzenie wspólnoty
pustelniczej,
no troszkę było jakby w poprzek jego pragnień. Wobec tego, kiedy się pojawił drugi dom w Górze Kalwarii, w porozumieniu z biskupem Wierzbowskim, który był ordynariuszem na tych terenach i zatwierdził dom na prawie biskupim, wobec tego ojciec Papczyński powiedział, że ci, którzy chcą wieść życie pustelnicze, jest do tego pustelnia Korabiewska, natomiast inni mogą uczestniczyć w życiu Kościoła, głosząc misję, głosząc rekolekcje, spowiadając, przepowiadając, że mamy pomagać klerowi diecezjalnemu, dlatego że zakony mają jednak pewną taką siłę duchową, opartą o życie wspólne, której często brakuje księżom diecezjalnym pracującym samym. Więc takie wsparcie wspólnoty zawsze jest pomocne.
A to jest los często spotykający wspólnoty zakonne, bo Paulini mieli podobną historię, też z pustelni stali się idącymi do ludzi.
Tak, i też mamy, tak jak Paulini, też mamy piękne sanktuarium, gdzie nam podskoczyć do Częstochowy. I na razie nie trzeba jej było bronić przed Szwedami, ale kto wie, czy nie przyjdzie bronić przed innymi zagrożeniami, takimi, jakie są dzisiaj u nas.
Obrona Częstochowy to w życiu ojca Stanisława musiało być ważne wydarzenie, również śluby jasnogórskie.
Myślę, że tak, chociaż w jego pismach on się tym nie zajmuje. On się zajmuje konkretnymi ludźmi. Stara się, żeby człowiek zszedł w głąb, żeby się zanurzył w tajemnicę miłości Bożej, Chrystusa ukrzyżowanego, żeby zszedł do wnętrza swojej świątyni. Takie dziełko napisał Templum Dei Mysticum, mistyczna świątynia Boga. Bardzo piękne dzieło duchowe. Napisał serię kazań o Chrystusie ukrzyżowanym, pasyjnych kazań, niezwykle głębokich. W tym kontekście takim politycznym on dosyć szybko odchodzi. To znaczy on rzuca przykłady w swoich pismach odnoszące się do życia publicznego, natomiast nie robi kazań politycznych, przynajmniej takie się nie zachowały. Jeżeli pisze list do kogoś, to od razu się odnosi do wiary. Jemu niezwykle zależy na tym, żeby człowiek postępował dobrze, nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że odkrywa, że dana rzecz jest dobra. To jest też, myślę, ważne w dzisiejszym kontekście, że wiele rzeczy, trudnych decyzji, które są obecnie dyskutowane, mają być podjęte, a może nie będą, trudno orzec, rozstrzyganych jest na płaszczyźnie polityki. Czy się da, czy się nie da, czy się opłaci, czy się nie opłaci, jakie będą skutki w przyszłości, tak jakbyśmy mogli to z całą pewnością stwierdzić. Natomiast nie ma na płaszczyźnie politycznej dyskusji dzisiaj, czy dana rzecz jest dobra i powinna być zrobiona, czy dana rzecz jest zła i nie wolno jej robić. Tej dyskusji nie ma, a szkoda. Ojciec Papczyński, myślę, by spróbował jednak współczesny polski parlament mocno spionizować.
Zgromadzenie Marianów to jest właśnie połączenie wody i ognia. Z jednej strony sięganie głęboko w duszę człowieka, a z drugiej działanie. I tutaj patriotyzm ojca Stanisława chyba też jest bardzo ważny. Zakorzenienie na gruncie polskim.
Ojciec Papczyński niewątpliwie jest patriotą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy jak to się drzewie mawiało, jest miłośnik ojczyzny. Ten kraj, w którym żyje, ta kultura, w której żyje, jest dla niego niezwykle cenna. Wielokrotnie upomina, że mamy obowiązek się o to dobro, któremu najmniej Polsko mamy się troszczyć. Że prywata jest dla kraju zabójcza. Niesprawiedliwość jest zabójcza. Jego patriotyzm to nie jest patriotyzm ideologiczny. Że odmienia Polskę przez wszystkie przypadki, że jakieś daje ideologiczne otoczki. Nie, to jest patriotyzm bardzo, bardzo konkretny, dotykający zwykłych, codziennych spraw. Tego, czy nie ma ucisku chłopów. Tego, czy nie promuje się ich zniewolenia przez promocję alkoholizmu. Jedną z rzeczy, na której mu ogromnie zależało, to było otrzeźwienie narodu. Dokładnie to samo, co później kardynał Stefan Wyszyński robił. Zauważył, że naród jest biedny przez to, że jest zniewolony alkoholem. I mówi do tych, którzy rozpijają, bo zamiast dać wynagrodzenie, to dają wódkę chłopom. Właściciele ziemscy mówi, jesteście niesprawiedliwi i niszczycie Polskę. Niszczycie tych ludzi, niszczycie naszą ziemię. Matkę uderzacie. Myślę, że to jest rzecz znamienna, że on zauważa zwykłe problemy zwykłych ludzi i pokazuje, że te problemy się przekładają na życie całego narodu. I niewątpliwie jest tak, że to, na co on zwrócił uwagę 300 lat temu, to jest problem także dzisiaj. Więc już mam jakby pierwszy taki element, czemu on jest aktualny. No jest aktualny, bo nasz naród się nie zmienił. Nadal bardziej jesteśmy zajęci każdy sobą, niż tym, żeby odpowiedzialnie wziąć się do pracy dla dobra wspólnego. Że mamy tendencję do tego, żeby wrzeszczeć, nie podoba mi się. I jakkolwiek dzisiaj zasada liberum veto w tym kształcie, w jakim była w XVIII wieku czy w XVII, nie funkcjonuje, no ale jest stosowana na zasadzie, że moje ugrupowanie się nie zgadza i wobec tego trzeba, żeby rządzący się ugięli. No to jest liberum veto. Ono jest przejawem nieodpowiedzialności, tak jak to ojciec Papczyński mówił. Odpowiedzialne jest to, że dla dobra ludzi, dla dobra kraju robię to, co jest dobre. Dobre to znaczy na poziomie moralnym jest dobre. Daleko trzeba sięgnąć? Czci ojca i matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj.
Współcześnie dokładamy, ale wszystko potrafimy zrelatywizować we współczesnym świecie.
No tak, ale która część zdania, jak jest ale, która część zdania jest ważniejsza? Tak. Oczywiście, że ważniejsza jest ta po. Jak mówimy nie zabijaj, ale, to znaczy, że to nie zabijaj się przestaje liczyć. Jak mówię nie kradnij, ale, to znaczy, że są sytuacje, kiedy można kraść. Jak mówię nie cudzołóż, ale, to znaczy, że czystość serca i wierność w małżeństwie nie jest potrzebna. Tak? To tak jakbyśmy powiedzieli, żeby Pan Bóg był najważniejszy przecinek ale. No albo jest najważniejszy, albo nie jest. Dla ojca Papczyńskiego Pan Bóg był najważniejszy. Taką ciekawostkę, bo to często się spotykam w rozmowach, że ludzie mówią, że Marianie to jest maryjny zakon. I po części jest to prawda, tylko po części, ponieważ my nie jesteśmy oblatami Maryi Niepokalanej, my jesteśmy Marianami od niepokalanego poczęcia. To prawda, Maryja w grocie w Lourdes mówi o sobie, jestem niepokalanym poczęciem. Niepokalane poczęcie to jest tajemnica zbawienia, to jest tajemnica tego, co Bóg zrobił w życiu Maryi. Innymi słowy, pierwszym, ku któremu jesteśmy kierowani, jak się sięgnie do ojca Papczyńskiego, to widać. Pierwszym, do którego jesteśmy kierowani, to jest Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. I to, co On w życiu Maryi robi. Ojciec Papczyński odczytuje do samego końca pieśń Maryi, która mówi, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja zawsze wskazuje na swojego Syna. Oczywiście czcimy ją, jest naszą główną patronką. Jest ikoną Jezusa, Maryja, ale dajemy się poprowadzić dalej do Pana. Zwracam na to uwagę, dlatego że często ludzie mówią, nie będę jak Maria, ja nie jestem uwolniony. To prawda, ale Maria prowadzi nas do Jezusa, a Jezus mówi, bądźcie tak jak ja. Nie mam być jak Maria, ja mam być tak jak Pan Jezus. Ona mnie prowadzi do Jezusa, zresztą ona sama mówi, ja jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według Twojego słowa. Myślę, że paradoks jakiś jest, że tajemnica niepokalanego poczęcia jest jakby mostem do tych wszystkich, którzy się boją, że zrobimy z Marii boginię. Nie, nie robimy, nie. Ona jest naszą siostrą, naszą matką, jest naszą przewodniczką do Jezusa, jest naszą opiekunką i ona jest pierwszą, która zaświadcza, że zbawienie jest w jej Synu.
Odbija światło swego Syna.
Księżyc pod jej stopami.
Panno Najświętsza, wyjednaj mi u Syna Twego tę łaskę na każdy dzień, na każdą z chwil, na dziś, na jutro, na zawsze. Abym mógł bardziej miłować Cię, ufać i cenić więcej, za każdą z chwil, za każdy dzień, za Twą nad nami opiekę. Żebracy imię Twe daruj nam, by nas nikt nie nazywał inaczej. Przyjmij nas, chociaż my duchowi żebracy imię Twe daruj nam, by nas nikt nie nazywał inaczej.
300 lat minęło od czasów, kiedy żył ojciec Stanisław. znaną jest postacią wśród zakonu. A dlaczego nagle zostaje świętym? Ktoś niezorientowany może takie pytanie zadać.
Wielu niezorientowanych i wielu zorientowanych również zadaje to pytanie. Czemu dopiero teraz? Są powody, myślę, i ludzkie, i nieludzkie. Te główne to są nieludzkie, to znaczy Boże są główne powody. Natomiast na początku wszystko wyglądało, że ta beatyfikacja, kanonizacja przyjdą bardzo szybko, skoro Sejm popiera.
A ojciec Stanisław umiera w roku 701.
1701, w opinii świętości. I bardzo szybko są podejmowane działania. Jeszcze ci, którzy go znali osobiście, podejmują działania, żeby rozpocząć proces beatyfikacyjny. Uzyskują poparcie polskiego Sejmu, uzyskują poparcie króla, biskupa miejscowego. Idzie sprawa do Rzymu, jest przygotowana pozycja. Rzym odpowiada, zadając pytania, no bo życie ojca Babczyńskiego nie jest typowym życiem zakonodawcy. On najpierw był w innym zakonie. Jest kwestia rozejścia się. Nie wszyscy są jego przyjaciółmi, jest człowiekiem twardym. W międzyczasie następuje kryzys wewnątrz wspólnoty mariańskiej, następuje potem kryzys w Polsce i upadek Polski, urywają się kontakty z Rzymem i sprawa jakoś zanika. Tak to po ludzku można powiedzieć. A po odnowieniu bardziej jakoś żywą postacią dla Marianów przez długi czas jest odnowiciel, arcybiskup Matulewicz. I łatwiej jest poprowadzić jego proces, bo są jeszcze świadkowie, którzy żyją. Pisma są łatwiej dostępne, jest wiele z nich po polsku, wiele po litewsku.
Odnowiciel zakonu kiedy został błogosławiony?
W 1987 roku. Pan Bóg też jakoś tu odpowiada, jest cud stwierdzony za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego Matulewicza, więc ta beatyfikacja doszła do skutku. Ale w trakcie tego procesu ojca odnowiciela jest też na nowo pozycja, sprawa złożona do Rzymu. Wszystkie wątpliwości zostają pousuwane, zostaje orzeczona heroiczność cnót, no i czekamy na cud. I czekamy, i czekamy. Od momentu, kiedy jest orzeczona heroiczność cnót, czyli że otwarta jest droga do beatyfikacji, ale potrzebne jest potwierdzenie z nieba, no i czekamy. I czekaliśmy 30 lat i nagle jest wysyp. To jest coś absolutnie fenomenalnego. W wielu miejscach na świecie około roku 2000, czyli znowu jubileusz, tak? Znowu jubileusz miłosierdzia ogłoszony przez Jana Pawła II. I to są cuda w ogromnej mierze związane z nienarodzonymi dziećmi. Dwa takie najbardziej spektakularne. Jedno w Stanach Zjednoczonych, dziecko, które umiera w łonie matki z powodu prawdziwego węzła zaciśniętego na pępowinie. Ludzie się modlą nowenną za wstawiennictwem sługi Bożego ojca Stanisława i dziecko żyje. I ten węzeł w jakiś dziwny sposób się rozwiązuje, co jest niewytłumaczalne. I drugi, w tym samym czasie praktycznie, w Polsce jeszcze mocniejszy, jeszcze lepiej udokumentowany, co było bardzo istotne. W Ełku jest historia taka, że kobieta najpierw jedno dziecko straciła, potem znowu poczęła dziecko. Wyglądało nieźle, ale potem są kłopoty. Kiedy lekarz mówi, są kłopoty, ojciec chrzestny tej dziewczyny zaczyna nowennę ze wstawiennictwem ojca Stanisława. Kolejna kontrola lekarska jest stwierdzenie, że dziecko zmarło. Wszystkie wskaźniki hormonalne pokazują, że dziecko zmarło. Rozmiar ciała dziecka ulega zmniejszeniu, widać klasyczne objawy tego, że doszło do samoistnej śmierci dziecka w łonie matki. I ojciec chrzestny tej dziewczyny nie przestaje się modlić. Dołączają do niego inni członkowie rodziny. Ostatni dzień, ponieważ nie doszło do samoistnego porodu martwego dziecka, ta pani jest skierowana do szpitala, żeby lekarz chirurgicznie to dziecko wyjął. Ale przed zabiegiem rutynowo badanie, nagle się okazuje, dziecko żyje. Wszystkie wskaźniki hormonalne, bo natychmiast robią kolejne badania. Drugie USG, badania hormonalne. Wszystko jest w porządku. Sprawdzają całą dokumentację i mówią, to jest niemożliwe. To dziecko było martwe. No i sprawa była tak niezwykła i tak dobrze udokumentowana, żeśmy wystąpili o to, żeby przeprowadzić proces. Najpierw w diecezji, potem do Rzymu. No i 2007 rok i w Licheniu. Tarcisie Bertone, sekretarz stanu, ogłasza z mandatu papieskiego, ogłasza Stanisława Papczyńskiego błogosławionym.
Te miejsca, gdzie się zdarzały cuda, to ośrodki mariańskie.
Nie, nie, to jest niezwykłe. Ełk, tak mi ktoś powiedział, że Ełk to jest taka część Polski, gdzie jest szczególnie dużo aborcji. Natomiast cud zdarzył się w parafii, gdzie pracuje ksiądz, który pochodzi z rodzinnej parafii ojca Papczyńskiego. I w tej samej parafii zdarzył się drugi cud, który Ojciec Święty zatwierdził, Ojciec Święty Franciszek, do kanonizacji.
A kiedy będzie kanonizacja?
5 czerwca, 10:30 na Watykanie. Mamy zapewnienie, że telewizja publiczna zrobi transmisję z tego i tych, którzy nie mogą pojechać do Rzymu, zapraszamy gorąco do modlitwy. Zapraszamy także do Lichenia. Po zakończeniu transmisji o 12:00 będziemy sprawować uroczystą Eucharystię, dziękując Panu Bogu za ten dar. Na dary Boże się nie da zasłużyć, ale jest przemożnym znakiem, że dzieją się rzeczy wielkie w naszym kraju i że trzeba się obudzić.
Historia zatoczyła taką pętlę czasu. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w XVIII wieku wspierał kanonizację ojca Stanisława. Senat Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku również miał uroczystą uchwałę. Wierzę, że z tej okazji będziemy częściej sięgać do informacji o ojcu Stanisławie Papczyńskim. Gościem w studiu Radia Rodzina był ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz ze Zgromadzenia Księży Marianów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Państwa bardzo i zapraszam do Lichenia.
Jeżeli można prosić, to daj, o Panie, bym w Twej winnicy był jako nawóz, byleby tylko żniwo wypadło lepsze i plon obfitszy, dorodny owoc. O Jeruzalem, święte Jeruzalem, najgorętsze moje ukochanie, jeśli bym Ciebie zapomniał, niech będzie też zapomniane życie me. Wyschnie do podniebienia język mój mały i słaby, jeśli bym Cię nie pamiętał, jeśli bym Ciebie zostawił.